Miszmasz kulturalny.
Witamy wszystkich słuchaczy w najbardziej kulturalnej audycji Radia Mors, czyli w Miszmaszu Kulturalnym. Ja nazywam się Kasia Polita, a wraz ze mną w studiu
Katalina Augów.
Mamy dla Was kilka bardzo interesujących materiałów, ponadto fragment książki oraz notes reportera. No to co, Karolina, nie zostaje nam nic innego, jak tylko zacząć.
Tak. Natalia Osińska opowiada Katarzynie Podchorskiej o kole naukowym teatrologów Bricolage, które powstało z pasji i zamiłowania nie tylko do teatru, ale również do działania na wielu polach. Członkowie realizują różne projekty, nie tylko ściśle związane ze sztuką, ale również edukacją młodych ludzi, współpracując m.in. z drugim liceum ogólnokształcącym w Sopocie.
Natalia Osińska, przewodnicząca koła naukowego teatrologów Bricolage. Nasze koło Bricolage to jest z nazwy koło naukowe teatrologów, ale jakby projekt ten ma na celu rozszerzenie trochę myślenia o wiedzy o teatrze i poszerzenia tego do właśnie działań i w teorii, i w praktyce. Także chcemy badać teatr, ale z różnych stron. Były różne pomysły na nazwę, ale stwierdziliśmy, że chyba ta nazwa najbardziej oddaje to, co chcemy, ponieważ bricolage to taka technika montażu z różnych dostępnych materiałów, a my trochę jesteśmy takim właśnie zespołem. Każdy z nas jest inny i może wnieść inną jakość, inne pomysły i faktycznie gdzieś to tak działa w tej przestrzeni takiej montażu, co też chyba oddaje nasze logo. Mamy swoją salę, znaczy my tak nazywamy, że to jest to nasza sala, sala 3-3 na Wydziale Filologicznym. Tam najczęściej można nas spotkać. I jest to przestrzeń, o którą dbamy i o którą chcemy zaaranżować w taki sposób, żeby była sprzyjającą przestrzenią do rozmów i do prowadzenia dyskusji, zapraszania gości, przeprowadzania konferencji. I myślę, że to dosyć zabawne, ale właśnie pierwszy nasz projekt to było stworzenie ogromnej kanapy z palet, która jest właśnie takim miejscem, gdzie można spokojnie przyjść, położyć się i właśnie rozmawiać też w takiej pozycji leżącej o teatrze. Mamy taki teatr na kanapie, można by powiedzieć. Sala 3-3 to też przestrzeń, gdzie można sobie przyjść do nas na kawę, herbatę i po prostu sobie o tym teatrze porozmawiać. Staramy się wychodzić do ludzi i mam nadzieję, że przyszłe projekty, ponieważ ten rok już dobiega końca, będą mogły być zrealizowane nie tylko na naszym wydziale, ale także w ramach innych wydarzeń, które tutaj na uczelni się dzieją. Prawdopodobnie będziemy wychodzić też do szkół, ponieważ jeden z naszych projektów zakłada współpracę z liceami. Na razie odbył się pilotażowy projekt, który odbył się właśnie u nas, ale dostaliśmy też propozycję, żeby przeprowadzać warsztaty. To jest dla mnie też niesamowite, ponieważ nasze koło zostało założone prawie 2 miesiące temu i udało się zrealizować kilka takich naprawdę sporych rzeczy, z których możemy już być dumni. I tutaj mam na myśli właśnie przystosowanie sali, która była naszym pierwszym projektem. Potem udało się zrealizować także projekt w ramach konferencji, której byliśmy współorganizatorem. Jeden dzień był całkowicie nasz i cała organizacja była oddana w nasze ręce. Natomiast też byliśmy odpowiedzialni za część artystyczną podczas wernisażu pierwszego dnia. I wspaniałe jest to właśnie, że działamy na takich polach też praktycznych, że mamy okazję właśnie spotkać się z ludźmi, którzy faktycznie chcą podejść do teatru, do widowisk trochę też od tej strony właśnie praktycznej. Jeśli chodzi o przyszłość, to projektów jest bardzo dużo, ponieważ na pewno będziemy rozszerzać pracownię młodego humanisty. To jest właśnie ten projekt współpracy z liceami. Na pewno chcemy zrobić cykl spotkań z ludźmi kultury, z ludźmi teatru. W planach jest także magazyn teatralny, który chcemy, żeby dosyć cyklicznie pojawiał się u nas na wydziale. Są też takie plany mniej naukowe, a bardziej integracyjne. Planujemy koncert, który będzie taką częścią integracyjną właśnie dla wszystkich teatrologów i sympatyków naszego koła. Mamy nadzieję, że uda się nam to zrealizować już na początku roku. A jeśli chodzi o plany długofalowe, to udaje nam się powoli nawiązać współpracę z innymi ośrodkami badawczymi w kraju. I myślę, że cenne w naszym projekcie jest to, że łączymy pokolenia, że staramy się zapraszać do współpracy i profesorów, i doktorów, i licealistów. Ostatnio miałam też sytuację, że kilka doktorantek podeszło do nas i zapytało się, czy byłaby możliwość rozszerzenia statutu, ponieważ też chciały być pełnoprawnymi członkiniami koła. I myślę, że to jest świetne właśnie takie działanie kolektywne, takie działanie razem, gdzie zanika trochę hierarchia, a właśnie wchodzimy w taką pustą przestrzeń, przestrzeń, gdzie każdy może wnieść swoje doświadczenia i jest równoważny na takim poziomie właśnie tworzenia projektu. I myślę, że to jest dla nas taki priorytet, jeśli chodzi o działalność koła. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy nie tylko osoby, dla których hasło teatrologia brzmi może troszeczkę egzotycznie lub niezrozumiale, ponieważ działamy na różnych przestrzeniach i potrzebujemy naprawdę też osoby z doświadczeniem w organizacji wydarzeń, które mają świeże pomysły, jak można jeszcze dotrzeć do potencjalnych odbiorców, jak możemy wykorzystać te nasze projekty. Z chęcią spotkamy się naprawdę z każdą osobą, która ma ochotę po prostu do nas przyjść i zobaczyć, co robimy, a myślę, że okazja będzie już niedługo, ponieważ 6 czerwca o godzinie 16:30 w sali 3-3, czyli tej naszej sali nazywanej właśnie salą teatrologów, na Starym Wydziale Filologicznym odbędzie się spotkanie, podczas którego opowiemy trochę, czym się zajmujemy i przedstawimy plan działania na przyszły rok. Chcemy troszkę zobaczyć, kto jest zainteresowany, kto może ma jakieś pomysły. Serdecznie zapraszamy do przedstawienia swoich wizji i tak jeszcze na marginesie, myślę, że zachętą będzie kawa, herbata i drożdżówka, także nie będzie sztywno, ale właśnie usiądziemy sobie przy stole i po prostu poznamy się i porozmawiamy. Zapraszam też serdecznie na naszą stronę www.facebook.com/bricolage. Zamieszczamy tam zdjęcia, posty i wszystko to, co dzieje się wokół właśnie koła. Myślę, że jeżeli macie tylko jakieś pomysły, można wysłać do nas maila czy wiadomość i skontaktować się z nami, ponieważ jesteśmy bardzo chętni do współpracy i już dostajemy naprawdę ciekawe propozycje i mam nadzieję, że o tym już w przyszłym roku będziemy mogły porozmawiać po raz kolejny, bo nie chcę jeszcze zdradzać wszystkiego.
Już 6 czerwca zapraszamy na kawę, herbatę i drożdżówkę z brikolażem, gdzie będzie można dołączyć do koła, posłuchać o projektach, ale także zgłosić swój pomysł. Sala 3-3, Wydział Filologiczny, 6 czerwca, poniedziałek, godzina 16:30.
Take tea, my dear. I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch out. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere. Yeah.
Miszmasz kulturalny.
Następnym materiałem, który chciałybyśmy Wam przedstawić, jest materiał naszej redakcyjnej koleżanki Asi Łaszcz i dotyczy on 11. edycji raportu Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, który miał miejsce pod koniec maja w Gdyni. Podczas festiwalu organizowanego przez Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza można było zobaczyć najważniejsze spektakle mijającego roku oparte na polskiej literaturze współczesnej. Jednym z przedstawień była sztuka teatru muzycznego imienia Danuty Baduszko w Gdyni w reżyserii Agaty Dudy-Gracz zatytułowana Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła. I o niej właśnie opowie Piotr Dwulit w rozmowie z Joanną Łaszcz.
Miałem przyjemność uczestniczyć w tylko jednym wieczorze festiwalu Raport, ale był to wieczór wyjątkowy. Na małej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni prezentowany był spektakl Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. I jestem przekonany, że jest to jeden z głównych faworytów do zwycięstwa, jeżeli chodzi o nagrodę na tym festiwalu. Spektakl zrobił wielkie wrażenie na publiczności i czuć było to na sali, jak i zarówno po zakończeniu spektaklu. Jest to opowieść o świętości, która jest sparafrazowana i przeniesiona w realia bliżej nieokreślone, ale jest to historia, która odbywa się w społeczności polskiej wsi. Reżyserka Agata Dudy-Gracz, zafascynowana świętymi ikonami i życiorysami świętych, wzięła na tapet życiorys świętej Kumernis, która zdecydowała się oddać swoje życie za świętość, wbrew zaleceniom ojca i sprzeciwiła się swojej rodzinie. Ta historia jest opowiedziana środkami bardzo dosadnymi, bo cały ten spektakl ma wydźwięk religijny, jest on potraktowany jak jakieś misterium, więc robi on wielkie wrażenie. Na przykład jest on umuzykalniony wyłącznie głosami aktorów. Muzykę nie tworzą instrumenty, tylko właśnie śpiewy przypominające liturgiczne tych aktorów. Historia jest bardzo brutalna, która i to też jednoznacznie kojarzy z religijnymi dziełami, takimi jak choćby Pasja i przesycona jest ta jakby walka o świętość prostych ludzi na tej wsi, również wielką walką i heroizmem, który jest opłacany wielkimi ranami. Jest to spektakl dla widzów wyłącznie dorosłych. Jest on pełen przemocy.
A co najbardziej ci się podobało?
Wielkie wrażenie robi sekwencja otwierająca ten spektakl, ponieważ gdy otwierają się drzwi, oprócz scenografii, oczom ukazują się lamentujący już od samego początku aktorzy, którzy zapraszają widzów na miejsca. Nie chcę teraz się skupić, jak dokładnie wygląda scena otwierająca, ponieważ ten spektakl jest wzięty w klamrę i ta pierwsza scena jest również ostatnią, ale właśnie scenografią jest wielkie rusztowanie, na którym jak ikony świętych na obrazach są ustawieni aktorzy i to robi ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy no właśnie człowiek ma usiąść na widowni i wejść w ten świat, a człowiek jest do tego zmuszony przez to, że światło jest zgaszone, aktorzy śpiewają. Całe to wielkie rusztowanie jest oświetlone światłem świec, co daje niebywały efekt i już od pierwszej sekundy, gdy tylko to się odczuwa swoimi wszystkimi zmysłami, nie można od tego spektaklu uciec ani się wycofać. To jest właśnie początek tej wielkiej historii tego spektaklu.
Jakie miałeś refleksje po zobaczeniu tego spektaklu?
Byłem przede wszystkim zdziwiony, jak wielki wpływ na wewnętrzny spokój człowieka może wywrzeć sztuka teatralna. Ten spektakl jest tak jak filmy Ulricha Zeidla albo Michaela Haneke'ego. Mimo, że jest oczywiście hiperbolizacją pewnych sytuacji opowieścią o nas i właśnie te historie, gdy jesteśmy ich świadkami, wywołują w nas wielki wewnętrzny sprzeciw i uczucia skrajnie egzystencjonalne, przepełnione nienawiścią do świata.
Komu poleciłbyś tę sztukę?
Chciałbym o rzeczy tak wybitnej, jak ta sztuka, opowiadać całemu światu, ale dobrze wiem, że nie jest to spektakl dla każdego, zwłaszcza dla osób wrażliwych, bo dla nich będzie to wręcz niebezpieczne, żeby się z czegoś tak dosadnego otrząsnąć. Dlatego chciałbym polecić tę sztukę wyłącznie osobom zdecydowanym na ten teatralny eskapizm, które są w stanie poświęcić się sztuce i właśnie przez nią stawać się lepszymi ludźmi. Bo taka historia zostawia, tak jak powiedziałem wcześniej, piętno na człowieku i jest to wyjątkowo ważne, ale również bolesne doświadczenie.
I warto dodać, że to właśnie spektakl Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła, otrzymał nagrodę główną festiwalu w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu werdyktu, jury, będąc pod wrażeniem ogromnej siły oddziaływania na emocje widowni, postanowiło przyznać nagrodę główną festiwalu twórcom i zespołowi aktorskiemu przejmującego, pełnego pasji widowiska, które charakteryzuje się wyrafinowaną grą z teatralną tradycją oraz autorską formą.
Miszmasz kulturalny.
I skoro już jesteśmy przy tym spektaklu i jesteśmy przy Joannie Łaszcz. Jest ona z nami dzisiaj w studiu. Witaj, Asiu.
Cześć.
I zaprosiłyśmy cię tutaj z dwóch powodów, ponieważ ostatnio, z tego co się orientuję, rzeczywiście byłaś na wszelkich ciekawych wydarzeniach kulturalnych Gdańska i na początku chciałabym ciebie zapytać to, co mnie bardzo interesuje, czyli Noc Muzeów. Gdzie byłaś, co widziałaś?
Ponieważ to było tego samego dnia, czyli Europejska Noc Muzeów, a wcześniej spektakl Remus w Teatrze Miniatura, więc właściwie miałam taki bardzo kulturalny dzień, dwa w jednym, można by powiedzieć. Europejska Noc Muzeów 2016 roku, jak wszyscy wiemy, jest to wydarzenie, które wpisało się już nie tylko w naszą gdańską tutaj tradycję. Polega to na tym, że muzea są czynne właśnie w nocy. Można sobie przyjść i za darmo albo za symboliczną złotówkę pooglądać zbiory, zobaczyć to też, czego nie widać na co dzień i przy okazji na przykład porozmawiać z różnymi twórcami, dobrze się bawiąc, bo tak naprawdę organizowane są jeszcze wydarzenia poboczne, na przykład właśnie kiedy byłam wraz z moimi przyjaciółmi w Muzeum Narodowym, myśmy wybrali właściwie tylko to jedno muzeum. I oprócz tego, że właśnie oglądaliśmy to, co tam w tych zbiorach muzeum się znajduje, również miałam przyjemność rozmawiać z Robertem Wentą, człowiekiem, który rzeźbi w drewnie, snycerzem, i powiem szczerze, nawet pobawiłam się trochę i ja to nazywam, że sobie dłutowałam. Nie wiem, czy jest to takie słowo, chyba nie. W każdym razie wzięłam dłuto do ręki i sobie trochę zaczęłam rzeźbić w drewnie. Oprócz tego jeszcze na przykład rozmawiałam z osobami z Gdańskiej Roty Mieszczańskiej. To są rekonstruktorzy, akurat oni się zajmują okresem średniowiecza. Na przykład pokazują, w jaki sposób można odlewać jakieś tam drobne herby w cynie.
Długie były kolejki do takich osób, aby z nimi można było porozmawiać?
Różnie. Myśmy byli już tam blisko północy, więc nie było aż takich kolejek. Kiedy ja się bawiłam w drewnie, to były momenty, kiedy nie było nikogo oprócz mnie. Były momenty, kiedy kilkanaście osób stało wokół i rozmawiało.
A co wywarło na tobie największe wrażenie podczas tej wizyty?
Możliwość zabawy z dłutem i właściwie coś, czego tak naprawdę chyba mało osób może doświadczyć, czyli po prostu zobaczenie, jak to jest, kiedy się rzeźbi, bo nam się wydaje, no to nie jest takie trudne, ma się kawałek drewna, ma się specjalne dłuta i się robi cudeńka, no nie jest tak prosto.
Chciałam ciebie zapytać właśnie o te jeszcze osoby, które specjalizowały się. Czy to były osoby, które miały jakieś konkretne stanowiska, czy po prostu wiedziałaś, do kogo masz podejść?
Były stanowiska, były i wewnątrz, i na zewnątrz, więc po prostu kiedy się wychodziło i korytarzem mijało się osoby, no to można było podejść i popytać. Tam nie tylko były te osoby, o których tutaj mówiłam, było też stanowisko, gdzie można było się pobawić w skrybę, ale ja już tam nie podchodziłam, bo nie chciałam się ubrudzić, a jednak zabawa w skrybę, czyli pisanie atramentem i chyba gęsim piórem, ale nie jestem pewna, w każdym razie powodowało, że potem człowiek miał takie czarne paluszki. To też jest zabawa nie tylko dla dorosłych, ale dla dzieci i ogólnie to też nie jest tylko zabawa, no bo ten aspekt edukacyjny też tutaj jest.
No a dzieci na pewno miałyby te czarne paluszki.
Tak, nie tylko dzieci. Baby, I like you so.
on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Miszmasz kulturalny.
Wróćmy teraz do przeszłości, czyli parę godzin wcześniej byłaś na spektaklu Remus.
Trzeba powiedzieć, dlaczego w ogóle był Remus, dlaczego akurat 21 maja. I to wiązało się z taką akcją, to już była druga edycja, Bilet do teatru. Jest coś takiego jak Dzień Teatru Publicznego. Teatry różne z Polski promują się i swoje spektakle poprzez sprzedaż biletów za grosze. W zeszłym roku to było 250 groszy, dlatego że była właśnie okrągła rocznica tego teatru publicznego w Polsce. W tym roku 400, związane ze śmiercią Williama Szekspira, właśnie okrągłą rocznicą. Dostałam te bilety i tak pomyślałam, no nie jestem przekonana, co ja, nieznająca Kaszubskiego, nie wiedząca za bardzo, o co chodzi. Te wierzenia kaszubskie też jakoś niespecjalnie były moim ulubionym tematem. W ogóle się nimi nie zajmowałam praktycznie rzecz biorąc. Bałam się tego, że pójdę, dostanę coś po kaszubsku, nie będę tego w ogóle rozumieć, jeszcze nie będzie to tłumaczone i ogólnie to nie będę zadowolona i zachwycona. I się pomyliłam. Po pierwsze dlatego, że absolutnie to nie było po kaszubsku, z wyjątkiem ostatniej sceny i oczywiście najbardziej znanej pieśni kaszubskiej, czyli Kaszubskie nuty. To było też przedstawienie niekoniecznie tylko odwołujące się do przeszłości, no ale przede wszystkim to było przedstawienie jedyne w swoim rodzaju. Siedziało 11 aktorów za długim stołem. Scenografia i ich kostiumy były białe i właściwie to była taka bardzo estetyczna forma. Aktorzy deklamowali, recytowali, opowiadali o przygodach Remusa, wcielając się w postaci, przy czym na przykład Remusem była nie jedna osoba, a kilka. I najważniejsza rzecz, pojawiały się jeszcze takie druciane laleczki i one też symbolizowały postaci. Z jednej strony właśnie było bardzo uwidocznione to, że ci ludzie, jeśli chodzi o bohaterów, związani są z kulturą i związani są z tradycją kaszubską, ale z drugiej strony idą w tym kierunku takiej pobożności i chrześcijaństwa. Niemniej jednak odwołują się też do swoich wierzeń ludowych, do na przykład tam była postać czernika, złego ducha.
Jak tobie podobała się taka koncepcja? Jaka była reakcja publiczności?
Bardzo żałowałam, że trwało to niecałe 2 godziny. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to było bardzo krótko. I w sumie, kiedy wychodziłam, to ja właściwie nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć, bo tyle myśli, i to też właśnie byłam z koleżanką i jej tutaj opowiadałam, ona opowiadała swoje refleksje, dzieliła się nimi. I na przykład największe wrażenie chyba na nas obu wywarła taka dość nietypowa koncepcja przedstawienia marszu, albo właściwie pielgrzymki, bo to była pielgrzymka kaszubska do Wejherowa, zrobiona w formie marszu, a żeby było śmieszniej, tego dnia, czyli 21 maja, w Gdańsku było organizowanych kilka marszów. W związku z tym no od razu też takie przełożenie na rzeczywistość, na to, co dokładnie się działo kilka godzin wcześniej. No dość odważny pomysł, bo zrobiony w zupełnie nietypowej formie, właśnie takiej uwspółcześnionej. Niemniej jednak ogólnie najbardziej chyba podobało mi się to, że wreszcie była zabawa słowem, że ja to czułam, że widziałam, że słyszałam. Także byłam zachwycona i jestem zachwycona do tej pory.
Dziękujemy ci, Asiu, ale się z tobą nie żegnamy, bo będziemy teraz słuchać kolejnego odcinka Notesu Reportera, w którym razem z Michałem Filą opowiecie nam
o nowościach książkowych czerwca.
Blogi literackie twierdzą, że tych propozycji jest naprawdę mało, o dziwo.
I wiesz co? Jestem w stanie się z nimi zgodzić. Jak w kwietniu, maju, czy jeszcze w marcu mówiłem, że nowości książkowych na dany miesiąc jest dość sporo, tak, w tym miesiącu naprawdę jest mało i w sumie nie dziwię się temu. Wakacje się zbliżają, nie jest to dobry okres na wydawanie nowych książek, bo ludzie jednak myślą o tym, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście z książką, ale nadrabiając zaległości książkowe i publikacje, które zostały wydane właśnie na początku roku aż do maja. Teraz czerwiec jest takim, wiesz, miesiącem, powiedziałbym, wytężonej pracy na studiach, również przedurlopowym czasem. Dla dzieciaków kończy się szkoła, więc mniej czasu na czytanie książek.
Niedosyt czasem jest lepszy niż przesyt. Niemniej jednak Michał i ja mamy po jednej książce wartej przeczytania. Jaką wybrałeś?
Może zacznę od tego, Asiu, że nie będę na razie zapowiadał tych książek, która zostanie niedługo opublikowana, ale powiem o książkach, do których warto wrócić, o których nie mieliśmy okazji ani mówić, ani wracać, czy w raporcie literackim, czy właśnie w notesie reportera. Także na samym...
Trochę zamiana ról, bo któregoś razu też o tym mówiłam w notesie reportera, że ty przedstawiałeś nowości, a ja wracałam gdzieś do klasyki, więc słucham.
Z jednej strony tak, oczywiście Asiu się z tobą zgodzę, ale z drugiej, jak to już przystało w tradycji tego programu, że nie możemy się we wszystkim zgadzać, byłoby zbyt nudno po prostu. Ale w każdym razie, u mnie kupka tych książek do przeczytania urosła na taką skalę, że mówię stop kupowaniu nowych książek, przyjmowaniu od wydawnictw kolejnych, bo ja po prostu muszę nadrabiać zaległości. No i tak się wziąłem za szczegła, między innymi książkę Zrób sobie raj, a już czeka na mnie projekt Prawda. To jest pierwsze. Jestem po spotkaniu z Mariuszem Szczygłem. Kolejna książka, którą odłożyłem sobie już do przeczytania, to jest Piotra Ibrahima Kalwasa, Egipt Halam Halar. To jest kolejna książka i jeszcze są książki z wydawnictwa Od deski do deski, między innymi Nagrodzona paszportem polityki, Inna dusza Orbitowskiego. Także jest tego dość sporo, ale książka, którą zaproponuję na ten miesiąc, jedyną, obiecuję, jest Ganbare, Warsztaty umierania Katarzyny Boni. Ona już współpracowała między innymi przy książce w 2014 roku z Wojciechem Tochmanem, Kontener o obozie uchodźców w Syrii. Natomiast ta książka, Warsztaty umierania Ganbare, jest opowieścią, pokłosiem sytuacji, kiedy miało miejsce tsunami w 2011 roku w Japonii. I dla mnie ta książka ma też dodatkowy wymiar z bardzo prostej przyczyny. Miałem okazję być na filmie Fukushima o historii tej całej katastrofy, także tym bardziej sięgnę po te książki. Wiem, że pozostałe muszę odłożyć, a jeszcze jedna rzecz, czeka nas za tydzień Big Book Festival.
O czym też za chwilę powiemy.
Na którym wiem, że już podpiszę kilka książek i też wypadałoby je przeczytać.
Podpiszesz kilka książek.
Znaczy, poproszę o podpisanie kilku
Ale
książek.
Ale słuchajcie, drodzy słuchacze, jak pójdziecie na ten festiwal albo pojedziecie, w zależności od tego, gdzie się teraz znajdujecie, to Michał będzie tam na was czekał. Przynieście tylko długopisy, będzie podpisywał.
Ale rzeczywiście jestem w stanie podpisać wszystko i na wszystkim, także tym bardziej zachęcam
Słuchajcie,
do tego.
Uważnie. Na wszystkim i wszystko.
W każdym razie Big Book się zbliża, o którym za chwilę powiemy, ale tych propozycji na Big Booku, gdzie książki, które mam już w domu, chcę podpisać, oj, jest za dużo tego.
To nim jeszcze do tego nawiążemy, to ja chciałabym powiedzieć o swojej propozycji. Bo to też nie jest do końca taka nowość, ponieważ jest to drugie wydanie książki Ptak dobrego Boga Jamesa McBride'a. Ta książka, pierwsze wydanie miała w styczniu tego roku, natomiast...
To dość szybko mamy wznowienie.
Po prostu może to jest wydanie drugie poprawione na przykład. No w każdym razie 15 czerwca jest premiera tego wydania drugiego. Jest to książka o człowieku bardzo ważnym i zasłużonym dla historii Stanów Zjednoczonych, Jamesie Brownie, który był abolicjonistą, który jest legendą, od którego gdzieś tam można mówić, że się zaczęła wojna secesyjna, przyczynił się na pewno do tego. To nie jest książka typowo reporterska, to też nie jest fabuła, to jest połączenie różnych gatunków, tradycji literackich. Jest to i powieść łotrzykowska, i napisana z humorem, i na pewno jest tutaj duża dawka historii.
Także... Zapowiada się ciekawie.
Także jako...
Jak jedna z nielicznych twoich propozycji w notesie.
Dziękuję za uznanie. Big Book Festival, proszę państwa, drodzy słuchacze, będzie już w najbliższy...
Weekend, 10-12 czerwca.
W Warszawie. Michał tutaj już od miesięcy po prostu nie jest w stanie o niczym innym mówić, a jak tylko o tym festiwalu.
Drodzy słuchacze, powiem tak. Zostałem ostatnio skrytykowany przez moją współprowadzącą, że mówię tylko o Big Book Festiwalu, ale jeżeli mówimy o książkach, literaturze i mamy do tego aż dwa programy, no to dziwne byłoby, gdybym o tym nie mówił. A Asia najwidoczniej czuje jakiś książkowstręt do tego festiwalu. Nie wiem, jak inaczej to
wyjaśnić. Nie, absolutnie nie. Ja po prostu, ja ci tak zazdroszczę, że ty tam będziesz, że no muszę trochę być zgryźliwa. Bo to jest bardzo ważne, że na tym festiwalu nie będzie tylko możliwości podpisywania książek i spotkania się z autorami, ale również można doznać literackich, tak trochę dziwnie to zabrzmi, uniesień.
W każdym razie... zdecydowanie, słuchaj.
Ponieważ będzie tam można posłuchać, pobawić się, ale to już Michał, specjalista, opowie trochę więcej na ten temat.
Znaczy ja powiem tak, moje podejście do Big Book Festiwalu jest bardzo subiektywne. Wiąże się to z przeżyciami, jakich miałem okazję doznać w zeszłym roku, podczas poprzedniej edycji. I podchodzę do tego w następujący sposób. Mnie interesują rzeczy, które są związane z literaturą faktu, z non-fiction, raczej z czymś, co już się wydarzyło i zostało opisane, a nie z fikcją. A tej fikcji dość sporo będzie w tym roku na Big Book Festival. Być może wiąże się to z tym, że mamy ostatnio, może nie tyle przesad, ale dość dużo jest związanych rzeczy z reportażem. To i był Dzień Reportażu na warszawskich targach książki. Niedawno przyznana nagroda przecież imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeczywiście dość sporo tego jest. W tym roku Big Book postawił na trochę inną tematykę i z tego bardzo się cieszę, bo między innymi będę mógł wziąć udział w czymś takim jak na otwarciu w ogóle Big Book Festiwalu Hamlet Casting. I to będzie odważny eksperyment, w którym wziął udział ponad 20 popularnych aktorów i aktorek. Szekspirowskim monologiem wszechczasów zmierzą się m.in. Adam Ferency, Erik Lubos, Katarzyna Herman, Olga Bołądź, Antoni Pawlicki, paru jeszcze innych. Także zapowiada się bardzo ciekawie. Na pewno się wybiorę.
Ja mam wrażenie, że w ogóle Hamlet teraz jest również wykorzystywany bardzo często przez różnej maści aktorów. Ostatnio, kiedy był bilet za 400 groszy w ramach takiej akcji związanej z Dniem Teatru Publicznego, również mogliśmy tutaj w Teatrze Szekspirowskim oglądać Hamleta. Na Festiwalu Szekspirowskim w zeszłym roku również były co najmniej dwa Hamlety, z czego na jednym ja byłam i właściwie tak kocham tylko to jedno przedstawienie.
No to powinnaś w takim razie być na tym Big Book Festiwalu.
Ale właśnie ja nie chcę oglądać innych Hamletów, bo akurat ten jeden, jedyny teatr z Danii, Republik i Tiger Lilies.
Asiu, czuję pewne ograniczenie w twojej wypowiedzi,
nie,
wiesz?
Nie, to jest, wiesz tak. Co, to był tak przepiękny Hamlet, że ja nie jestem w stanie oglądać innych Hamletów, więc polecam. No i prawda, właśnie, akurat tam nie będzie.
I tu widać właśnie Hamlet. Twoje, Asiu, ograniczenie. Ale dobrze, już wystarczy twojego ekshibicjonizmu hamletowskiego. Przejdźmy do tego dalej, co będzie ciekawego działo się podczas
Musisz
Bigu Festiwalu.
Musisz wziąć swój prezent urodzinowy.
Oczywiście, że wezmę, bo będzie między Porąb i Płyń.
Prawda?
Prawda. A ja będę, oni będą płynąć, ja będę palił, słuchaj. Ale,
Lars Mytting też się tam pojawi, czyli autor tej
dobrze,
książki.
Ale do tego wrócimy sobie później, Asiu, po Big Booku,
to ja
kiedy
jeszcze
będę ci opowiadał. Ale będzie sobie coś, co mnie najbardziej zainteresowało. I nie jest to sobie spotkanie autorskie w żadnym wypadku. Nie jest to również panel dyskusyjny. Ale tu się włącza moje zamiłowanie do kulinariów. Będzie mobilna kuchnia cookbooka. I jestem przeszczęśliwy, że będę mógł jakąś potrawę przyrządzić, nawet najmniejszą, i z kimś się tym podzielić. I ten ktoś mi powie, że to było smaczne.
A ja ci jeszcze powiem, ponieważ Boris Akunin też będzie, rosyjski pisarz kryminałów współczesny, bardzo znany, więc
już ci się Rosja włączyła.
Tak, nie może być odcinka bez Rosji, więc też tym bardziej ci zazdroszczę, bo Akunin to klasa sama
jeżeli
sobie.
Jeżeli chcesz, to może dać mi jakąś książkę podpisać.
No niestety dopiero zaczynam swoją przygodę z Akuninem i jeszcze nie mam książki, bo na razie czytam w wersji internetowej.
Możesz wydrukować, podpiszę ci kartki. Ewentualnie tablet ci podpiszę.
Nie będę drukować internetu.
Zawsze możesz go sobie w wiadrze trochę przynieść, nie?
Ale możesz uścisnąć się mu dłoń i powiedzieć bardzo dobre...
Przez internet.
Nie, Akuninowi, jak go spotkasz.
Dobrze.
Bardzo dobre kryminały pan pisze. Współprowadząca audycję, z którą mam przyjemność...
Nie wiem, kim pan jest.
Potwierdza, że faktycznie umie pan pisać po rosyjsku.
Dobrze, to co, kończymy, Asiu.
Będziemy kończyć.
To żegnamy się z internetami i z Asią. Ona ze mną i z internetami. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.
Nowość w miszmaszu. Zapraszamy was do wysłuchania fragmentu książki Fałszywa Trójca autorstwa Marcina Buczyńskiego. Czyta Klaudyna Maniszewska.
Z pieśni potępionych. Na początku było absolutum, a absolutum było wszystkim. I wyłoniła się z niego magia, a z magii ukształtowali się bogowie trwający przez tysiąclecia w swej dostojności. Posiedli tedy moce tworzenia i wszystko, co istnieje, zawdzięcza im swój byt. I rozmnożyli się, aż liczby opisujące ich mnogość przekroczyły o świcie tysiące, a o zmierzchu miliony. A w mądrości swej wielcy byli, jak i w głupocie. Tak w miłosierdziu, jak i w okrucieństwie. I nastąpiły między nimi podziały. A wtem rozbłysło światło, a na firmamencie ukazały się płomienie przedwiecznej potęgi. Odpowiedział im ryk gromów. Od tego czasu nastała anarchia. I rozkazała tedy Ara, aby rozgorzała wojna. I stało się. Słów bogini posłuchały jej stronniczki. I rozkazał tedy Zafak, by rozgorzała wojna. I stało się. Słów Boga posłuchali jego stronnicy. I stało się. Blady blask księżyca przesączający się przez gęste chmury padał na wypolerowany napierśnik z naszytymi na ramionach symbolami królestwa Toganium. Dwa błyszczące miecze krzyżowały się dumnie na tle trójkątnej złotej tarczy. Mężczyzna szedł brukowanym dziedzińcem pałacu obsypanym delikatną warstwą śniegu i odznaczał w nim ślady wysokimi wojskowymi butami. Prowadził ze sobą wielką, pokraczną postać, odzianą w szmaty i skutą grubymi kajdanami. W słabej księżycowej poświacie jej skóra zdawała się być mroczna i mętna jak morskie dno, w istocie miała zieloną barwę. Wartownicy skrzyżowali halabardy, zagradzając wstęp do majestatycznej budowli. Wszędzie wokół panowała niezmącona cisza, nawet sam pałac zdawał się spać. Stać! Kim jesteście i czego chcecie? Spytał starszy z nich. Prowadzę niezmiernie ważnego więźnia, mężczyzna odparł głosem nieznoszącym sprzeciwu. Król musi usłyszeć, co ma on do powiedzenia. Jest środek nocy, drugi z gwardzistów przystąpił z nogi na nogę. Jego wysokość Oizon I nie będzie zadowolony z twej wizyty, panie. Jakoś mnie ścierpi, otwieraj wrota. To jest rozkaz, żołnierzu. Wartownicy spojrzeli po sobie, najwyraźniej dochodząc do wniosku, że więcej kłopotów przysporzy im zatrzymanie przybysza niż wpuszczenie go. Starszy z nich rzucił przez wizjer nakaz otworzenia wrót i po chwili odsunął się rygiel, a skrzydło się uchyliło. Czy wolno mi spytać, odezwał się nieśmiało młodzik, co ten brudny ork ma takiego ważnego do powiedzenia królowi? Mężczyzna pchnął więźnia przez przejście, chcąc mieć go w polu widzenia. Dopiero wtedy nachylił się do ciekawego wartownika i szepnął, że nadszedł kres jego rządów. Oczy młodzieńca niemalże wyszły z orbit na widok obnażonego ostrza, które nagle znalazło się w dłoni przybysza. Mężczyzna szybko wbił miecz w gardło chłopaka, zanim wydobył się z niego krzyk. Jednym ruchem wyszarpnął klingę i ciął nią starszego wartownika, wykonując półobrót. Z wnętrza budowli doszedł go stłumiony syk. Przybysz wyciągnął miecz w stronę wejścia i ujrzał swego więźnia zaciskającego łańcuch kajdan na szyi strażnika. Po chwili uduszony gwardzista został delikatnie położony na ziemi przez wysoką postać. Ten był ostatni, może już to ze mnie zdejmiesz? Wyciągnął w stronę mężczyzny skute dłonie. Ten sięgnął po klucz przypięty do pasa i za jego pomocą uwolnił fałszywego więźnia. Uprzątnijmy ciała, teraz musimy działać szybko. Odciągnęli trupy w boczny zaułek i przykryli je podwalającymi się tam śmieciami. Ork podniósł jedną z halabard wartowników i uniósł ją w stronę księżyca, obserwując ostrze w jego blasku. W wielkich zielonych dłoniach drzewiec zdawał się być tylko kijkiem. Ludzka, słabo wyważona broń, mruknął. Powinniście się uczyć od mych braci z zachodu, jak wygląda prawdziwy oręż. Dość gadania, idziemy.
My breath. light the way.
Miszmasz kulturalny.
Karolina, z tego co się orientuję, ostatnio byłaś na biobazarze. Co to jest w ogóle biobazar?
Biobazar jest to miejsce bardzo szczególne w naszym mieście, bo można tam pójść, kupić typowe produkty spożywcze, ale tylko z jakimiś biocertyfikatami, czyli to są produkty, które są zupełnie zdrowe, bez żadnych konserwantów, bez żadnych substancji chemicznych, ale bardzo taką charakterystyczną dla mnie cechą dla tego miejsca jest to, że można tam sobie usiąść, jest bistro, można zamówić jedzenie. Co 2 tygodnie są tam warsztaty z autorką bloga Wielki Apetyt. Miejsce nie jest nacechowane tylko na sprzedaż, ale to, co mi się najbardziej w tym miejscu podoba, to to, że jest trochę takie kreowane w takim stylu lifestyle. I to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo przyciąga ludzi.
Można powiedzieć, że jest stworzona taka strefa relaksu.
Tak, relaksu, zdrowia, wszystko tak naprawdę w takim nurcie, jaki teraz obserwujemy na rynku. Bądź fit, bądź bio, bądź szczęśliwy.
No proszę, kolejne wyznaczniki bycia szczęśliwym. Co to jest za blog, ten Wielki Apetyt? Kto go prowadzi? Jaka jest jego tematyka?
Wielki Apetyt jest to blog prowadzony przez 20-paroletnią gdańszczankę i dziewczyna pokazuje na blogu, jak w bardzo prosty sposób można wykonać potrawy, które wyglądają na bardzo atrakcyjne, bardzo pyszne, a przy czym nie są zbyt drogie, bo budżet jest stosowany zarówno do klientów o wysokich wymaganiach, jak i do budżetu studenckiego, więc tak naprawdę każdy tam jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Wszystkie produkty, wszystkie zdjęcia, które są wykonywane, są przygotowywane przez autorkę, więc cały blog od pomysłu, przez zakupy, przez gotowanie, po fotografię i napisanie tekstu, który jest wstawiany na stronę, jest wykonywany przez autorkę, więc myślę, że to jest naprawdę duży owoc i fajny odbiór, biorąc pod uwagę, że ma ponad 1000 udostępnień i polubień.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wysłuchać twojej rozmowy właśnie z autorką Wielkiego Apetytu.
Tak, zapraszam.
Twój blog ma tytuł Wielki Apetyt. Skąd inspiracja do nazwy?
Tak naprawdę na tym blogu prezentuję przeróżne kuchnie świata, w tym również oczywiście naszą rodzimą polską. Co za tym idzie, chciałam, żeby ta nazwa była dość obszerna. Stąd pojawiło się hasło Wielki. Jak Wielki, to na pewno apetyt, żeby kojarzył się stricte z gotowaniem i z kuchnią.
Czyli na blogu można znaleźć głównie przepisy i sposoby na to, jak przyrządzić konkretne potrawy, tak?
Dokładnie tak. Na swoim blogu prezentuję przepisy, które wykona w swoim domu każdy. Są łatwe, przystępne i tak jak wspominałam, bardzo różnorodne. W związku z czym myślę, że trafią do każdego potencjalnego odbiorcy.
Czy sama przygotowujesz wszystkie potrawy, które można zobaczyć na fotografii na twoim blogu?
Jak najbardziej. Przepisy są moje, przygotowanie jest w 100% moje. Od początku, od zrobienia zakupów, poprzez gotowanie, poprzez zrobienie zdjęć i wpisy. Wszystko jest moje, jak najbardziej moje, indywidualne.
Jesteśmy w Radiu Studenckim, więc moje pytanie brzmi, czy budżet, jaki jest potrzebny, jest dostępny dla przeciętnego studenta polskiego?
Jak najbardziej. Myślę, że każdy tak naprawdę u mnie znajdzie coś dla siebie. Są przepisy, które są z produktów u nas niedostępnych bądź dostępnych w droższych sklepach. Natomiast promuję również kuchnię tanią, przystępną. Na blogu pojawia się wszystko, co przygotowuję w domu. W związku z czym wszelaki wybór, jeśli chodzi o składniki. Przede wszystkim dania proste, łatwe i przyjemne w przygotowaniu, więc zdecydowanie studentów zapraszam do siebie.
Znajdujemy się teraz na terenie biobazaru w Gdańsku. Rzeczy, produkty, których używasz do przygotowania swoich potraw, są zawsze bio i zawsze są zdrowe, czy używasz też produktów takiej przystępnej, powszechnej jakości?
Częściowo na pewno tak, natomiast tak jak mówiłam wcześniej, jeśli chodzi o cenę, są to produkty przystępne dla każdego, w związku z czym nie są to tylko i wyłącznie produkty z biobazaru. Bardzo często korzystam z lokalnych ryneczków, nawet ze sklepów, włącznie z hipermarketami, więc myślę, że studenci nie mają się czego
zabawiać.
A skąd w ogóle pomysł na taką działalność?
Od zawsze gotowałam i mnóstwo znajomych prosiło mnie o przepisy na przykładowo sałatkę, którą jedli u mnie 3 lata temu. Oczywiście nie miałam zielonego pojęcia, jaką sałatkę chodzi. Przepis na nią tym bardziej gdzieś tam wyleciał mi z głowy, bo podejrzewam, że przepisu w ogóle nie było. Była to czysta improwizacja. W związku z czym w pewnym momencie koleżanki podpowiedziały mi, żebym zaczęła spisywać te swoje rzeczy, które przygotowuję. Potem kolejne osoby przekonały mnie, że może jeżeli już to spisuję, to wrzucać do sieci. I okazało się, że jest całkiem fajny odbiór tego, co robię. W związku z czym jakoś tak zostało. Świetnie się tym bawię i myślę, że to widać na każdym jednym kroku mojej działalności.
Jak wspomniałaś o odbiorze, faktycznie twój blog ma bardzo dużo odbiorców. Widać to i widać też odbiór pod każdym postem, liczba osób. Widać to, że ludzie cię słuchają, że ludzie cię czytają, że ludzie są ciekawi tego, co będzie następne, co będzie kolejne. Czy masz może jakąś receptę, jakiś przepis na sukces dla początkujących blogerów?
Myślę, że przede wszystkim warto jest robić to, co się kocha. Warto jest robić coś naturalnie i tak naprawdę bez jakiegoś takiego nadymania. Jeżeli przedstawiamy jakieś treści w fajny, przystępny sposób, to automatycznie też czytelnicy w taki sposób właśnie to odbierają. Więc myślę, że bezpośrednia forma i przede wszystkim coś, w czym czujemy się dobrze.
Polski rynek jest dość trudnym rynkiem, jeśli chodzi o blogosferę, media, to się dopiero u nas rozwija. Czy miałaś takie poczucie na początku, że trzeba się przebić przez jakiś mur, czy od razu było widać, że jest bardzo duży odzew i się cieszyłaś taką popularnością?
Przede wszystkim zakładając bloga, na początku cieszysz się z każdego jednego wejścia i to jest niesamowite, że nagle po jakimś tam czasie okazuje się, że twój blog jest bardzo popularny i czyta go mnóstwo osób i korzysta z tych przepisów, które wrzucasz, czyta te treści, które zamieszczasz, więc myślę, że każdy jeden bloger musi się przebić, tak? Musi włożyć w to dużo pracy i bardzo fajnie, jak jest jakiś odzew. Natomiast myślę, że zakładając jakiegokolwiek bloga, nie nastawiamy się na to, że od razu przyniesie to nie wiadomo jakie owoce, że tych czytelników będzie mnóstwo. Trzeba ciężką pracę w to włożyć, żeby jednak ten czytelnik fajnie cię odbierał i żeby miał z czego wybierać. Więc myślę, że dużo pracy i jeszcze raz dużo pracy. I to prowadzi do tego, że możemy gdziekolwiek się pokazać i zacząć być rozpoznawalni.
Autorka bloga jest ściśle związana też z Biobazarem. Już nawet nie mówię tutaj o tym, czy robi tam zakupy, czy nie, ale sam fakt, że przebywa tam cyklicznie co 2 tygodnie, jest fajną formą reklamy, ponieważ z jednej strony ona reklamuje Biobazar, a z drugiej strony na Biobazarze można zobaczyć, można się z nią spotkać, można się od niej wiele nauczyć. Ja sama mogłam się nauczyć, jak robić różne fajne rzeczy na kanapeczki, takie typowo fit, więc serdecznie zapraszam i naprawdę bardzo, bardzo fajne wrażenia z tego spotkania.
Kiedy teraz będzie najbliższy Biobazar?
Biobazar ogólnie odbywa się co sobotę, a spotkania z nią odbywają się co 2 tygodnie, więc będzie gościem w przyszłym tygodniu.
W takim razie serdecznie zapraszamy nie tylko fanów fit.
Tak, można tam dostać wszystko od nabiału po mięso.
Ale w tej sferze bio.
Tak, jednak wszystko jest zdrowe, wszystko ma certyfikat bio, także nie ma co się obawiać. Jeżeli ktoś musi lub lubi odżywiać się zdrowo, śmiało można jechać na Dolne Miasto i odwiedzić Biobazar.
W takim razie tym bardzo smakowitym akcentem i zdrowym przede wszystkim kończymy dzisiejsze wydanie Miszmasza. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę, a przed mikrofonami były Katarzyna Polita
i Karolina Augów.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.